Arsenał Kultury.
Dobry wieczór w Arsenal Kultury. Przy mikrofonie Marcel Skierski. Razem ze mną w studiu są pani Agnieszka Stępin.
Dzień dobry.
Pani Katarzyna Zisupulu.
Dzień dobry.
Oraz pan doktor Paweł Bleja.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Wszyscy z rezerwatu archeologicznego Genius Loci w Poznaniu, a rozmawiamy o państwa projekcie Geniusz Europy. No właśnie, czym jest ten projekt? Może pani kierownik poprosi?
Właśnie.
O, tutaj wszyscy właściwie jesteśmy kierownikami tego projektu, także...
To w takim razie każdy powie.
Każdy. Geniusz Europy to był taki projekt, który chodził nam chyba długo po głowie, a przede wszystkim był związany z cyklem, który prowadzimy już właściwie od 3 lat. Cyklem, który ma tak bardzo dogłębnie z różnych perspektyw, z różnych punktów widzenia opowiadać o tematach, które są związane z Ostrowem Tumskim, z miejscem, w którym się znajdujemy, ale nie w taki sposób, w który opowiadamy na co dzień. Codziennie opowiadamy o wałach, o inicjatywie Mieszka I, o budowie Grodu Poznańskiego, o tym, czym ten gród był, ale nie, w zasadzie nie daje to takiego tła. I na dobrą sprawę to od samego początku, który nie był taki oczywisty naszych projektów, bo mówiliśmy o Arystotelesie, więc wszyscy się dziwili, skądże nasz gród gości Arystotelesa.
No właśnie, możemy od razu zapytać, czy w Poznaniu mógł być Arystoteles i skąd taki pomysł?
Wiele rzeczy nie wiemy, to wiemy na pewno. Nie było Arystotelesa. Ale wiemy też, że chcielibyśmy, aby zagościł w Grodzie Poznańskim, zagościła myśl, która później przez średniowiecze została bardzo pięknie rozwinięta, która była bardzo długo podstawą właściwie tworzenia tożsamości, również chrześcijańskiej, a o takich czasach mówimy. W związku z czym ten Arystoteles właśnie bardzo pięknie się u nas pojawił po wielu latach. Natomiast w roku poprzednim prowadziliśmy projekt Blas Christianitatis. Był on związany z rocznicą pierwszego biskupstwa, które w Poznaniu zostało założone, i opowiadaliśmy właśnie o tym blasku chrześcijaństwa, o tym, czym ono jest, czym jest dla współczesnego człowieka, gdzie jego szukać, gdzie szukać tego piękna i no, tak jak mówiliśmy, blasku.
A czy te dwa cykle jakoś się ze sobą wiążą? To znaczy mówię o Arystotelesie i o blasku Christianitas?
Cykl Blas Christianitatis w zasadzie wynikał w pewnym sensie z Arystotelesa, bo tak jak mówiłam, od filozofii Arystotelesa wyszliśmy, a była ona bardzo ważna i bardzo istotna, to tutaj na pewno więcej mógłby powiedzieć i na pewno powie pan Paweł Bleja, dla filozofii średniowiecznej, która budowała na właśnie filozofii Arystotelesa. Także zaprosiliśmy wielu specjalistów, którzy właśnie w taki bardzo różnorodny sposób, z różnych punktów widzenia tą również nić porozumienia znaleźli z poprzednim projektem. I Geniusz Europy był taką naturalną konsekwencją, dalszym ciągiem naszych tutaj rozważań, tego pomysłu połączenia różnych dyscyplin, które mówią na ten sam temat. Szukaliśmy tym razem tożsamości europejskiej, tego, czym właściwie jest ta tożsamość, na czym my budujemy, bo wiele się o tym mówi, a niewiele jakby tej istoty się wyciąga z tej tożsamości. Także poszukiwaliśmy jej, poszukiwaliśmy na różne sposoby i z bardzo różnych dyscyplin, bo jest to pomysł, aby połączyć filozofów, archeologów, historyków, w przyszłości również historyków sztuki, którzy wypowiadają się na ten sam temat i można by wtedy zobaczyć, jak bardzo te dyscypliny, jak bardzo te nauki czasami różnie mówią. To są trudne tematy i w trudny sposób czasami zestawia się je.
Do Państwa cyklu po raz kolejny dołączony jest album. Bardzo interesujące teksty, zawierające, ale co dla mnie teraz istotne, bardzo kolorowy, z bardzo interesującymi zdjęciami, za które odpowiedzialna jest pani Katarina Zisopulu. I są to zdjęcia z Konstantynopola, współczesnego oczywiście, Aquisgrán i Córdoba. Tutaj jest to związane z reportażem Konstantynopol, Aquisgrán, Córdoba, śladami geniusza. Proszę opowiedzieć coś o podążaniu śladami geniusza w pani fotograficznej podróży.
Przyznam, że ta podróż była szczególna, dla mnie bardzo inspirująca, ale przede wszystkim chciałam powiedzieć, że zdjęcia, które wykonałam podczas tych podróży, wchodzą w taki swoisty dialog z cyklem wykładów, bo przede wszystkim zależało mi na pokazaniu tych miejsc przez pryzmat właśnie myśli, ważności tych miejsc, odwołania się do kultury, sam cykl odwoływał się do kultury myśli, ale również do kultury materialnej i tego, co po tym zostało, po tych ważnych cywilizacjach i pokazania to w sposób oczywiście, tak jak pan powiedział, dotyczący współczesnych miejsc, ale też stanowił ten mój fotoreportaż zachętę do tego, aby te miejsca odwiedzać i żeby poznawać właśnie w sposób przemyślany, w sposób ukierunkowany na pewną myśl.
A jakby mogła pani trochę o samych zdjęciach opowiedzieć, co na nich widzimy, poza tym, że jakieś sceny z tych trzech miast, z tych trzech miejsc, co pani fotografowała po prostu?
Dla mnie było ważne, tak jak powiedziałam, pokazanie pewnych związków również między miejscami, które fotografowałam. Pokazania tej kultury materialnej, na przykład tutaj samego Aquisgránu, również w odwołaniu do Konstantynopola, do wzorców, jakie płynęły z tej kultury bizantyjskiej. I pokazywałam te miejsca i te przedmioty, które, jak sądziłam, najlepiej będą obrazować ten cykl i myśl, która była zawarta w wykładach.
Jeżeli przyszedłby do pani fotograf i zapytałby się o taką rzecz, że tylko jedno z tych miejsc musi wybrać, do tylko jednego z tych miejsc może się wybrać, to które z nich by pani poleciła?
Dla mnie szczególnym miejscem była podróż do Konstantynopola i odwiedzenie Hagia Sophia, Kościoła Mądrości Bożej, bo tak sądzę, że ten cykl do tego dążył, żeby to tej mądrości, również ludzkiej, ale jest to miejsce niezwykłe, miejsce, które wchodząc do tej przestrzeni odczuwamy historię tego miejsca i myślę, że dla każdego, kto do Istambułu obecnie jedzie i który odwiedza to miejsce, jest to naprawdę bardzo, bardzo duże przeżycie.
Może już teraz nadszedł czas, żeby zdradzić, co kryje się za tymi trzema miejscami, za tymi trzema miastami pięknymi. Konstantynopol to oczywiście kultura bizantyjska, Aquisgrán to kultura łacińska i Córdoba odnosi nas do kultury arabskiej. Panie doktorze, czy te kultury miały naprawdę taki fundamentalny wpływ na to, co teraz dzieje się w Europie, na tą Europę, jaką znamy?
No zdecydowanie. My w ogóle jesteśmy w tej chwili w takim okresie takiej postgnozy, prawda? My jako organizatorzy, jako tu nasza trójca, taka przez małe te oczywiście. Mianowicie cykl trwał cały rok, 2018. Najpierw prelekcje, potem podróże Kateriny, potem stworzenie wystawy, potem stworzenie wystawy i książki, prawda? I teraz życie tej wystawy. I to jest dla nas też wyzwanie, czy to pytanie pierwotne, czym jest geniusz Europy z punktu widzenia cywilizacji, czy my potrafimy odpowiedzieć na to pytanie w sposób krótki i zwięzły. Ja osobiście ciągle uważam, że właśnie jesteśmy w tym okresie postgnozy, czyli my już coś wiemy, prawda, że jesteśmy pod jakimś dociekaniu, nawet po pewnym śnie, bo już o tym, jak gdyby te emocje opadły, my już pewne rzeczy przetrawili, ale czy my potrafimy jednoznacznie odpowiedzieć na pytanie, czym jest geniusz Europy? Wydaje mi się, że nie. Że to jest pytanie ciągle otwarte. Bo raz, że konfrontujemy to z przeszłością, bo nasz snop uwagi, snop naszego światła padał na ten okres tak zwanego średniowiecza. Tej nazwy strasznie nie lubię, bo to żadne nie były średnie wieki, to były wspaniałe wieki, prawda? Właśnie kultura, cywilizacja kwitła w różnych obszarach. I teraz, geniusz Europy, to była pewnego rodzaju prowokacja. Jak rozumieć Europę? Z jednej strony jako terytorium, i tu mieliśmy to porównanie do tej szachownicy z gry planszowej, które w owym czasie, na przykład w Akwizgranie, patrzę tu na Agnieszkę, nie znano, prawda, bo to jeszcze...
O samych szachach jeszcze pomówimy.
Kiedy jeszcze to, ale to jest ważne, prawda, bo my zastosowaliśmy taką właśnie metaforę, że o Europie możemy mówić o pewnym terytorium, i w tym okresie między, powiedzmy, V a XV wiekiem, w którym my jak gdybyśmy ogniskowaliśmy się, trudno, tak gdyby, można wyróżnić co najmniej trzy cywilizacje. I teraz, co nazywamy Europę, czy to terytorium? Oczywiście, ale również tą cywilizację. A z drugiej strony jest słowo geniusz. Geniusz rozumiany jako ten twór wewnętrzny, to co nas mobilizuje, to co staje się duchem tej cywilizacji, czy to bizantyjskiej, czy tej tak zwanej kordobańskiej, jak my żeśmy to nazwali, czy tej łacińskiej. Również może być to tak jak symbol naszego logo, naszego projektu, jakieś bóstwo opiekuńcze, które nad tym czuwa. My mamy tu kształt anioła, prawda, który w jakiś sposób pilnuje, żeby ta Europa jako terytorium wzrastała. Cywilizacja dla nas była za Feliksem Konecznym, tak zdefiniowaliśmy to jako metoda, sposób organizacji życia społecznego. I właśnie wyróżniliśmy trzy takie cywilizacje. Na tym terytorium europejskim w tym czasie trzy główne. To właśnie ta cywilizacja bizantyjska, no niezwykła cywilizacja, prawda? Dziedzic cywilizacji antycznej, rzymskiej, prawda? Następnie cywilizacja kordobańska, muzułmańska, niekoniecznie może arabska, prawda? Bo to różne ludy, ale język arabski tam.
Chyba do wyjaśnienia tak, tych różnych różnic jeszcze przejdziemy.
No i cywilizacja łacińska. I dla nas to poszukiwanie tej tożsamości, z czym się identyfikujemy, jest niezwykle ważne. Dla mnie osobiście jest to zawsze w jakimś sensie problem, bo zdradzę, że tu siedząca obok mnie Katarina z Isopulu jest moją żoną. I dla niej cywilizacja bizantyjska jest jako pewną właśnie tożsamością. Dla mnie jako człowieka związanego z cywilizacją łacińską, czy to jest opatrzność, czy przypadek, że tak się stało, to już jest inna kwestia. No jak gdyby, gdzie indziej znajduje te centra cywilizacyjne. Ale przecież my jako małżeństwo musimy jakoś żyć, prawda? I jakoś ze sobą współdziałać. Więc być może, gdyby nie ten anioł, który nad nami czuwa, a pojawia się też takie sformułowanie jak cywilizacja miłości, no to w ogóle to był problem. Ale to może trochę przydługi wstęp. Oddam głos.
Zanim o samych cywilizacjach, to wywołany został temat szachów. Także może o szachach słów kilka. Skąd pomysł i jak to się stało, że te szachy pojawiają się tutaj w orbicie zainteresowań tego projektu?
Projekt w zasadzie był skupiony na okresie średniowiecza, tak jak tutaj Paweł powiedział, i wykorzystaliśmy, to nie był nasz pomysł, wykorzystaliśmy pomysł, który właśnie pochodzi z okresu średniowiecza, który został stworzony przez w takim momencie, w którym Kościół dążył do dużej reformy. I tą reformą zarządzać mieli dominikanie. I wówczas jako zakon kaznodziejski poszukiwali oni takiej dobrej metafory, takiego dobrego sposobu obrazowania rzeczywistości. I cóż się okazało, że szachy, które już wówczas od kilkuset lat były na terenie Europy, stały się doskonałym medium, doskonałym takim motywem obrazowania społeczeństwa. Po to, aby pokazać wszystkie zależności, jakie pomiędzy poszczególnymi stanami, pomiędzy poszczególnymi aktorami życia społecznego średniowiecza zachodzą, doskonale do tego nadawały się szachy. I stworzono taką metaforę społeczeństwa. I doszliśmy do wniosku, że to jest idealny motyw do tego, aby poszukać tym razem na trochę szerszej skali, na trochę szerszym na szerszej szachownicy, tym razem nie społeczeństwa, a tych cywilizacji, które ze sobą nawzajem nie tyle może walczyły, co przenikały się, chociaż czasami też i walczyły przecież. Ten obraz życia społecznego jako obraz organizacji i pewnych zasad doskonale był właśnie ograny, mówiąc kolokwialnie, szachami w średniowieczu. I ten pomysł tutaj zaistniał. Zastanawialiśmy się, czy on zostanie zrozumiany, czy nie będzie to bardzo tak dosłownie przyjęte, że my tutaj w jakiś sposób mówimy o konkretnym, że tutaj będziemy bardzo tak wskazywać, kto jest kim, kto jest tym królem, a kto jest tym pionkiem w tej cywilizacji. Tak się nie stało. Zależało nam bardziej na alegorii, na takiej metaforze pewnych zasad i pewnej organizacji, dzięki której i dzięki regułom, które są stosowane, można dojść do celu.
Mówi pani tutaj, że szachy zostały użyte jako metafora, ale nie tylko, bo z jednej strony mamy to wspaniale steoretyzowane w pani tekście w albumie, to jest ten taki aspekt bardziej teoretyczny. Szachy, historia szachów jest w tym tekście opisana, ale też w ramach cyklu odbył się szachowy turniej. Proszę coś więcej na ten temat powiedzieć. Ja na szachach za bardzo się nie znam, ale z chęcią czegoś się dowiem od pani.
Zaprosiliśmy szachistów. Zresztą cały projekt, wszystkie nasze projekty polegają na tym, aby zaprosić publiczność do tego. To jest taki pomysł, który od samego początku się zrodził i myślę, że bardzo dobrze tutaj funkcjonuje, ponieważ okazuje się, że ludzie chętnie opowiadają o swoich jakby przemyśleniach, włączają się. Zresztą to w trakcie cyklu naszych spotkań, wykładów widać, że ci, którzy przychodzą, zabierają głos, rozmawiają z naszymi wykładowcami. I taki jest tego cel, ale chcieliśmy pójść dalej i powiedzieć, zaprosić do tego, żeby również swoją wypowiedź uczynili nasza publiczność. I między innymi takim pomysłem było właśnie włączenie współczesnych szachistów i pokazanie, jak to jest prężny ruch dzisiaj. Szachy, mówimy o szachach w średniowieczu, mówiliśmy w tekście, jest wręcz o szachach, które od początkach szachów, prawda? Czyli mamy tutaj do czynienia z pewną aktywnością, która od 1500 lat cały czas funkcjonuje. I jakbyśmy się spotkali z kimś z V wieku, to również moglibyśmy w tą grę zagrać. Czyli jest to taki jakiś jakiś łącznik, taka część wspólna, którą posiadamy z tamtymi czasami. I zaprosiliśmy współczesnych szachistów. Ja to środowisko znałam, więc wiedziałam, jak pięknie się ten ruch rozwija, jak fantastycznie i jak wiele dzieci gra w tej chwili w szachy. I myślę, że to w naszej książce szczególnie widać, bo wielokrotnie widzieliśmy, słyszeliśmy takie opinie, że to jest niezwykłe, że tyle dzieci gra w szachy. A współdziałaliśmy tutaj z profesjonalnymi sędziami, także była to organizacja taka w pełni profesjonalna.
I faktycznie te szachy nie zmieniły się przez tyle set lat?
One się bardzo zmieniały właśnie dlatego, że były pewną metaforą i w momencie, kiedy trafiały do poszczególnych społeczności, te społeczności je, mówiąc wprost, przerabiały na swoją modłę. Wprowadzały swoje elementy.
Jakieś przykłady na przykład?
Najprościej można byłoby to powiedzieć w ten sposób, że szachy powstały jako gra wojenna i na szachownicach VI, VII, VIII wieku mamy wyłącznie rzeczywistość wojenną. Są tam same jednostki wojskowe. I w momencie, kiedy szachy dotarły do Europy, Europa wycięła wszystkie te elementy, tak mówiąc obrazowo, które nie pasowały do tej rzeczywistości europejskiej i wprowadziła tam, no co wprowadziła Europa? Kobietę wprowadziła na szachownicę. My gramy w tej chwili królową i to zrobiła właśnie Europa Łacińska. Wprowadziła kobietę, wprowadziła biskupa, czyli duchownego, coś, co należało do elementu społeczeństwa, i wprowadziła wieżę, czyli zamek, element takiej rzeczywistości średniowiecznej. I te szachy, które my znamy dziś, to znamy dzięki właśnie tym modyfikacjom, które wprowadziła średniowieczna Europa. Także te wielkie, wspaniałe, mądre szachy dało nam średniowiecze.
Jeszcze w temacie szachów nie mogę nie zapytać o szachy czteroosobowe. Taki wątek pojawia się u pani w artykule, że istniały takie wersje szachów, które grało się w cztery osoby.
Tak, to jest w ogóle pierwotna wersja szachów i ona wywodzi się z Indii, bo pierwotna nazwa szachów to są właśnie cztery korpusy. Tak to się nazywa. Chaturanga to jest indyjska nazwa szachów i to jest walka w cztery korpusy. No i dzisiaj to sobie trudno wyobrazić, jak to we czwórkę grać w szachy, ale jeśli ktoś gra w bryża, to podobnie. Także to jest taka dość zawsze zaskakujący element. Tak do końca nie wiadomo, czy to był tylko jedna z wersji, ta czwórkowa wersja, czy również grano od samego początku we dwójkę. Najwięcej badaczy historii szachów uznaje, że ten dwójkowy charakter wprowadzili dopiero Persowie. No i tak to właśnie grano. Ale ta wersja czwórkowa była znana również w średniowieczu. Ją wówczas nazwano nie czterema korpusami, tylko cztery pory roku.
W tym momencie zrobimy krótką przerwę i po krótkiej przerwie muzycznej wrócimy do tematu cywilizacji. Po przerwie wracamy do Ars Nau Kultury. Przypominam, że rozmawiamy dzisiaj o geniuszu Europy w rezerwacie archeologicznym Genius Locji. Moimi gośćmi jest pani Agnieszka Stępin, pani Katarina Zisopulu i pan dr Paweł Bleja. Panie doktorze, trzy główne cywilizacje europejskie w czasie średniowiecza. Czym się od siebie różniły i jakie były ich punkty wspólne?
To bardzo poważne pytanie. Aż poczułem się jak na egzaminie.
Może nieco syntetycznie podejść do tematu.
No właśnie, może tak. W naszej książce, na stronie 128, książka jest dostępna w rezerwacie archeologicznym Genius Loci, jest taka tabelka. Również jest wystawa tam w tym rezerwacie, prawda? I wszelkie te syntezy są zawarte na tej wystawie. Więc jak ktoś obejrzy wystawę, to tam już może znaleźć pewne syntezy. A syntez znajduje się w książce. I tam jest właśnie tabelka, gdzie wyróżniliśmy 15 pozycji, które charakteryzują te trzy cywilizacje: bizantyjską, łacińską, kordobańską na terenie Europy. I ja bym powiedział, że ta tabelka w ogóle powstała dzięki pracom i różnym myślicielom, raz, że zawartym w naszej książce, czyli prelegentom, o tym jeszcze może będzie możliwość powiedzenia, bo to ważne osoby były, które u nas występowały, mówiły swoje odczyty i prezentowały swoje stanowisko. Ale sama ta tabelka powstała dzięki inicjatywy myśliciela, który już nie żyje, dość długo nie żyje, bo zmarł w 1949 roku. Mianowicie pan profesor Felix Koneczny.
No właśnie, jeżeli mówimy o cywilizacji, to szczęsny, nazwisko Konecznego...
Szczęsny i konieczny. To szczęśliwie, że mieliśmy takiego naukowca, który właściwie rozpoczął tę tematykę cywilizacyjną. On jest pewnego rodzaju prekursorem. Powinien chyba dostać jakąś nagrodę Nobla w dziedzinie humanistyki, bo odkrył, jedni powiedzą odkrył, a inni powiedzą, że stworzył, bo to w zależności od koncepcji filozoficznej. Uważam, że odkrył pewne prawo mówiące o cywilizacji, że nie można być cywilizowanym na kilka sposobów. Czyli w naszym przypadku nie można być cywilizowanym na sposób bizantyjski, łaciński i kordobański. I to jest bardzo trudne prawo, bo człowiek się nie chce, współczesny człowiek nie chce się z tym jakoś zgodzić. Sądzę, że w tym średniowieczu te stanowiska były o wiele łatwiej, jak gdyby łatwiej do zarysowania. Kończyło się to wojną zazwyczaj, żeby wiedzieć, gdzie było terytorium danej cywilizacji. My dzisiaj jesteśmy już wiele wieków doświadczeń dalej. No i teraz z tej tabelki, jakbyśmy wyróżnili dwie pozycje. To jest, bym powiedział, takie dość kluczowe i w kontekście tego, co jest, jakby, co nas dotyka dzisiaj. To na przykład stosunek o prawie małżeńskim. W cywilizacji bizantyjskiej oczywiście obowiązywała monogamia. To było to nową wprowadzane przez chrześcijaństwo. Cywilizacja bizantyjska była chrześcijańska. Ale to jest właśnie ta różnica między, jakby, pojęciem cywilizacji a religią. Ale ta monogamia jakby nie była bezwzględna i bezwarunkowa. Cesarz, jak chciał, mógł to zmienić. I tu zaczyna się pewien problem. Problem tak zwanego cezaropapizmu, prawda?
Może wyjaśnijmy pojęcie monogamii jeszcze.
Monogamii. Dla wszystkich jeden mężczyzna jest w związku małżeńskim z jedną kobietą. I odwrotnie, prawda? Ale jak gdyby, no to, że ten wektor idzie od mężczyzny do kobiety, bo to zazwyczaj to mężczyzna. Ale władca, i właśnie tu dotykamy kolejnego ważnego właśnie kryterium podziału, tak zwanego tego cezaropapizmu, czyli władzy, relacji władzy duchowej i świeckiej. I to by był drugi jak gdyby element z tej tabelki, czyli ten stosunek właśnie szukam teraz, która to jest pozycja. Relacja państwa kościół. O, pozycja czwarta. I to na to bym chciał zwrócić uwagę, bo to właśnie w szachach też można łatwo pokazać, prawda, że ta relacja król, królowa, biskup, jak to ze sobą gra, ale w sposób metaforyczny, nie w sposób jak gdyby literalny, jak gdyby mówiąc o zasadach gry. Ale wracając do tych różnic. W cywilizacji kordobańskiej właściwie ta relacja państwo-kościół się nie wytworzyło, bo nie było kościoła. Bo jakby charakter całej cywilizacji był troszeczkę inny, półsakralny. Ale w zakresie małżeństwa mieliśmy tam zasadniczą różnicę, poligamia. Czyli jeden mężczyzna i wiele kobiet.
Jeżeli mówi pan o cywilizacji kordobańskiej, to ma pan na myśli cywilizację muzułmańską, o, tak, arabską, czy jak to...
To jest bardzo złożone zagadnienie, o czym profesor Katarzyna Pachniak, nasz gość, mówiła i jak gdyby nie chciałbym tu w szczegóły wchodzić, bo to właśnie rozróżnienie, co jest jak gdyby z punktu widzenia języka to była arabska, z punktu widzenia religii to była muzułmańska, ale z punktu widzenia etnicznego to była, można powiedzieć, chyba berberyjska, chyba by było najłatwiej powiedzieć. Ale wracając do tego małżeństwa. No i tutaj ta poligamia. Oczywiście ta sytuacja stawia w zupełnie innej roli kobietę, prawda? To kobieta chciałaby być jedną z wielu żon mężczyzny. No nie, to chrześcijaństwo dowartościowało kobietę i powiedziało, albo możesz być świętą dziewicą, prawda? Albo możesz być żoną w związku, gdzie jesteście równi, prawda? Tu równość następuje. No i w cywilizacji łacińskiej mamy tak zwaną wtedy, w tym średniowieczu ciemnym, monogamię dożywotną. Oczywiście życie robiło swoje i tam różne sytuacje były, ale co do zasady tak było. A z kolei w tym prymacie władzy największe osiągnięcie za Grzegorza VII, prymat władzy duchowej nad władzą tą polityczną, tą świecką, co wyrażało również prymat ducha nad materią. Ja może oddam głos Kasi, która ma troszeczkę inne stanowisko w niektórych tych kwestiach, ale sądzę, że jej zdjęcia z kolei ukazują inne aspekty, z których z kolei cywilizacje od strony sztuki mogą wzajemnie czerpać, przenikać, inspirować się. Więc pewne osiągnięcia w zakresie cywilizacyjnym są ewidentne i różnicujące, a na przykład w zakresie sztuk wydaje mi się ciągle inspirujące i fascynujące.
Akurat wydaje mi się, że sztuka jest takim poletkiem, w którym te przenikania się różnych kultur, cywilizacji widać najlepiej i są najciekawsze. Ale może w takim razie panią Katarinę poprosimy o słów kilka, z czym nie zgadza się z panem doktorem Pawłem Blejem.
Nie, generalnie myślę, że w momencie, kiedy dyskutujemy i kiedy jest to pole dialogu, zawsze można się dogadać. Stąd też nie jest to trudność. Natomiast w tym pokazaniu tych cywilizacji myślę, że moim zamysłem było pokazanie piękna tego, co nas do tej pory zachwyca, co powoduje, że tak wielu z nas udaje się w podróż, żeby te miejsca, te często dzieła sztuki zobaczyć. Bardzo trudno jest na antenie mówić o zdjęciach. Stąd też zachęcam wszystkich do odwiedzenia rezerwatu, gdzie wciąż można zobaczyć naszą wystawę i samemu poznać te miejsca i te dzieła sztuki, które w sposób chyba dla mnie przynajmniej z punktu widzenia fotografa najlepiej obrazują zagadnienie tego ducha Europy, tak? Przez pryzmat właśnie tych trzech cywilizacji.
Czyli jak spojrzymy na przejawy kultury tych trzech cywilizacji, to pewne sprawy same nam się wydadzą oczywiste, co te kultury, co te cywilizacje ze sobą wzajemnie łączy, tak?
Oczywiście. Taki był mój zamysł, a jednocześnie, jak wcześniej powiedziałam, są to miejsca, które często są odwiedzane, ale poprzez pewne poznanie i poprzez wiedzę na temat tych miejsc i tych dzieł sztuki możemy pełniej poznać tą właśnie kulturę materialną i ten przejaw tej cywilizacji, które właśnie jest czymś materialnym, a nie światem myśli.
A czy we współczesnym świecie taki podział na cywilizacje ma w ogóle sens? Poza oczywiście jakąś archeologią czy historią filozofii, odkopywaniem tego, co było kiedyś też na poziomie właśnie filozofii, ale No teraz żyjemy w świecie, kiedy wszystko się przenika, wszystko jest płynne, jak mówi postmodernizm. Tutaj w końcu też temat państwa małżeństwa, który został wywołany, pozwolę sobie do tego wrócić, to znaczy pan doktor Bleja jako reprezentant świata łacińskiego i pani Zisopulu jako reprezentantka świata bizantyjskiego w tym przypadku. Też wydaje się, że są to sprawy, które dowodzą, że jakikolwiek podział na cywilizację teraz już chyba nie ma pokrycia w rzeczywistości. Jak państwo do tego podchodzą?
No i chyba tu będziemy się różnić, bo tutaj widzę badawczy wzrok mojej małżonki.
Z chęcią posłuchamy o tych różnicach.
Wydaje mi się, że jednak ten podział cywilizacyjny, on jest ciągle bardzo istotny. Owszem, my musimy jak gdyby transcendować to, co wiemy, to, co jak gdyby jest naszym dziedzictwem, bo i na tym może polega właśnie otwartość tego zagadnienia, że im bardziej będziemy wiedzieli, czym się różnimy, tym bardziej będziemy mogli się szanować i będziemy mogli razem ze sobą być. Ale żeby właśnie tą różnicę poznać, my musimy dokonać pewnej pracy, prawda? My musimy indywidualnie, jako poszczególne osoby, ale tak samo sądzę, jak to całe społeczeństwa, narody, prawda? My musimy jak gdyby znać tą swoją tożsamość, do czego sięgamy i szukać tej różnicy, żeby właśnie ją transcendować, jakoś ją pokonać, żeby być ponad tą różnicę. Gdy się rozmyjemy we wszystkich pojęciach, to nie będziemy mieli według mnie o czym jak gdyby rozmawiać, jak gdyby zatracimy całą tą więź, prawda, z przeszłymi pokoleniami i między sobą wzajemnie teraz. Więc mi się właśnie ciągle wydaje, że w tym okresie, kiedy my już zakończyliśmy pewien etap, że to jest kwestia ciągle otwarta w wymiarze takim indywidualnym, ale również i społecznym. Nie chciałbym tu za bardzo dotykać właśnie takich naszych takich osobistych kwestii, prawda? Ale ja sądzę, że to, że ten taki podział, który pan tu zaproponował, bym powiedział taki celowo polemiczne, prawda, bo to mnie to wzbogaca, prawda, osobiście, prawda. To było niezwykłe wydarzenie, ale tym bardziej to mnie zmobilizowało, żeby poznawać ten świat, który, nazwijmy go ten mój, prawda, ten łaciński, ale to poznanie innej cywilizacji. I nasi, ja teraz może odejdę od tego indywidualnego poziomu osobistego do tego, kto był gościem w naszym projekcie. Bo w naszym projekcie były osoby reprezentujące różne, jak gdyby, punkty widzenia i badacze różnych cywilizacji. I wcale osoby, które tutaj są zawarte w spisie treści, mamy ich artykuły, nie reprezentują tego samego punktu widzenia. I tak, oprócz wprowadzającego artykułu Agnieszki Stępień o szachach jako metaforze, gościliśmy profesora Mariana Wesołego i Magdalenę Jaworską w Wołoszu, którzy reprezentowali jak gdyby punkt widzenia bizantyjski. Oni uważali, że Europa to Bizancjum. I jedyną cywilizacją, która jest wartościowa, to bizantyjska. Moja żona się teraz uśmiecha. Ja też się uśmiecham i serdecznie pozdrawiam i pana profesora Mariana Wesołego i Magdalenę Jaworską w Wołoszu, bo te dyskusje są zawsze budujące. Potem cywilizację kordobańską przedstawiana, czy ogólnie świat muzułmański, przedstawiana pani profesor Katarzyna Pachniak, miłośniczka tej cywilizacji, kultury. Następnie przejdziemy do badaczy, którzy już byli w kręgu kultury łacińskiej. Profesor Dariusz Sikorski, tu okres Karola Wielkiego. Profesor Agnieszka Kijewska, reprezentuje środowisko Skulu. Mówiła o Eriugenie, takim pierwszym filozofie profesjonalnym od Boecjusza. Następnie mieliśmy taki element właśnie cofający nas do ziemi, do konkretu, nie do samej myśli. to profesor Hanna Koczka-Kręc, tu z Poznania, archeolog. O cywilizacji europejskiej w świetle badań archeologicznych. Potem gościliśmy doktora Macieja Przybyła z Muzeum Archeologicznego w Poznaniu, który mówił z perspektywy właśnie już Piastów, tutaj naszych, wielkopolskich. A następnie takie wykłady wieńczące, również ze środowiska Kulowskiego, ale reprezentujących myśl tomistyczną, czyli tą myśl tak zwanej filozofii realistycznej, to pani doktor habilitowana Katarzyna Stępień, która mówiła o znaczeniu prawa w kształtowaniu cywilizacji, i ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk, to wybitny tomista, moim zdaniem najwybitniejszy w Polsce, który mówił o roli filozofii greckiej, ale to właśnie chodziło o konkretnie o filozofię Arystotelesa, o którym mówiła Agnieszka, i o w roli budowaniu chrześcijańskiej cywilizacji Europy. To taki szerszy punkt widzenia, czym właśnie jest chrześcijaństwo, co ono wnosiło, prawda? Kwestie osoby. Że my zaczynamy mówić o sobie, prawda? Że my tu w studiu jesteśmy czterema osobami. Pan redaktor jest osobą, Agnieszka jest osobą, Katarina jest osobą, ja jestem osobą, prawda? Pan realizujący też jest osobą, prawda? Z tym jest związana na pewno godność ludzka. Różnych funkcje mamy, różne gdyby zainteresowania, wykształcenia i tak dalej, ale każdy z nas jest osobą ludzką i to jest osiągnięcie cywilizacyjne. Gdzieś wynikające właśnie z jednej strony ze chrześcijaństwa, z drugiej strony z myśli filozoficznej. No i z tego naszego osobistego jakiegoś doświadczenia. Poza tym gościliśmy szachistów. To może wymienię, bo to
tak.
Państwa Marka i Hanny i Marcina, bo to syn z Boroniów, którzy są tymi szachowymi sędziami. To okazuje się, że porządny turniej szachowy bez sędziów to w ogóle nie jest turniej. Ja byłem osobiście zaskoczony, jak wygląda turniej szachowy, który mało tego ma pewną organizację, ale w naszym przypadku jeszcze się odbywał w otoczeniu zdjęć z tych różnych cywilizacji. To było niesamowite doświadczenie, że ci młodzi ludzie, młodzi w średnim wieku i dorośli, czy nawet starzy w jakimś sensie, mogli rozgrywać te swoje partie, patrząc na te centra cywilizacyjne. Gościliśmy mistrza szachowego, Pawła Stępina. Tutaj zbieżność nazwisk nieprzypadkowa, ale tak się zdarza, że w rodzinie Agnieszki jest mistrz szachowy. Mottem jego wypowiedzi, wszyscy szachiści są artystami. Rzeczywiście to profesjonalne spojrzenie na szachy to jest zupełnie co innego. A oprócz tego mieliśmy tych gości zainspirowanych, bo tak jak Agnieszka mówiła, zależy nam na tym, żeby włączać publiczność, i tym razem również się takie osoby znalazły. To nie tylko ci szachiści, ale to pani Ewa Kleczewska-Wit, pani Katarzyna Suchocka, architekt, artysta plastyk, tak, plastycy ze środowiska krakowskiego, pan Miłosz Powiedziński, pani Magdalena Siejko. I ta grupa osób patrząca właśnie z różnych perspektyw na te cywilizacje, z różną wrażliwością, z różną metodologią, bo tu i archeolodzy, i historycy, filozofowie, ludzie sztuki, ludzie, których nie znamy nawet ich profesji, prawda? Po prostu byli zainteresowani, chcieli poznać, chcieli usłyszeć, chcieli jakoś skonfrontować, a dzięki zdjęciom Katariny mogli też unaocznić te miejsca, prawda? Bo nie każdy ma możliwość jeżdżenia po świecie i to wszystko stworzyło pewną wspólną naszą orkiestrę, wspólny nasz chór, to nazywaliśmy go chórem wagantów i właśnie możemy też przejść do takich miękkich wyznaczników naszej cywilizacji. To wino, muzyka i po prostu wspólna radość, która łączy ludzi. Tak, może podsumowanie, bo się strasznie rozgadałem, przepraszam.
Podsumowanie dotyczyło tego, co ludzi łączy, ale tutaj cała pańska wypowiedź z przedstawieniem wszystkich odpowiedzialnych za projekt wskazuje na tym, że jednak między cywilizacjami różnice znaczące są, ale chciałem o to dopytać panią Agnieszkę Stępin. Jak to z pani perspektywy wygląda? Czy jednak różnice, czy jednak podobieństwa i próba połączenia jakiegoś międzycywilizacyjnego?
Ja może tak, słuchając Pawła, powiedziałabym jeszcze coś tak z punktu widzenia archeologa i może nawiązałabym do pewnej wystawy, którą mieliśmy w rezerwacie w 2016 roku. Była ona związana oczywiście z obchodami 1050-lecia chrztu. I my wówczas wymyśliliśmy, że na zewnętrznej części rezerwatu pokażemy różne kultury, różne cywilizacje, które w różnych punktach świata właśnie, nie Europy, tylko globu jako takiego, funkcjonowały dokładnie w tym samym czasie, kiedy my przyjmowaliśmy chrzest. I pokazaliśmy 12 takich planż z różnych obszarów świata i tych cywilizacji nie ma. I ja myślę, że to jest bardzo istotne i to nam również przyświecało, że cywilizacja to jest coś, o co trzeba dbać. Jeżeli się znajdujemy w jakimś obszarze, jeżeli się z czymś identyfikujemy, to ma sens. Muszą być, tak jak w szachach, określone zasady, określone normy. One regulują to życie społeczne i dają kształt określonej cywilizacji. Jeżeli się tego pozbywamy, to cywilizacja bardzo łatwo znika. Nam się wydaje, że my żyjemy w czymś, co jest stałe i to nie zanika i nie ma szansy, żeby to znikło, ale to jest coś, co trzeba pielęgnować, a żeby pielęgnować, to trzeba znać. I myślę, że to jest taka kwintesencja. Wszystko jedno, w jaki sposób będziemy, która z tych myśli będzie nam bardziej bliższa, czy bizantologów, czy osób, które w sposób piękny przedstawiały cywilizację łacińską, czy te wspaniałe, bo to trzeba powiedzieć, wspaniałe zdobycze cywilizacji muzułmańskiej. Z wielu z nich cały czas korzystamy, bo my stworzyliśmy pewną kompilację kulturową. Wiele elementów z tych cywilizacji ciekawych zapożyczyliśmy i one funkcjonują, między innymi szachy. I to jest coś, co Europa stworzyła. Jeżeli się tego pozbędziemy, to tak jak wiele setki cywilizacji znikły, to nam się to też może zdarzyć, chociaż w tej chwili wydaje nam się to niemożliwe.
Chociaż ja się może włączę, że myślę, że z naszą cywilizacją nie jest tak źle, patrząc przez pryzmat tych miejsc, które pokazaliśmy w książce, że jednak dbało się o te miejsca i to, że tak wiele osób chce te miejsca poznawać, świadczy o tym, że poczucie tych korzeni i tej naszej historii w wielu osobach jest i ta chęć poznania, a jednocześnie dbałość o te miejsca, udostępnianie tych miejsc ciągłe, chociażby na przykład pod Kordobą słynne wykopaliska, jedne z większych wykopalisk w Europie, Medina al-Zakara, pokazują, że chyba tak źle z cywilizacją.
To może zabrzmiało tak jakoś bardzo, bardzo źle. Ja nie miałam absolutnie takiego zamiaru, żeby mówić, że jest źle. Tylko, że trzeba dbać właśnie. To jest kwestia zarówno zabytków, wiedzy. Ta wiedza właściwie jest kluczem, prawda? Bo możemy się spierać, może być wiele różnych punktów widzenia, ale wiedza jest wyjściem, punktem wyjścia do tego, żeby dbać.
Jeśli mówimy o sporze, to jeszcze pana doktora muszę pociągnąć za język w ostatniej kwestii. Tak dosyć skrótowo tutaj bym prosił o odpowiedź, bo czas już nam się powoli kończy, ale w albumie, w tekście profesora Mariana Wesołego zainteresowała mnie taka rzecz, ponieważ opierają się państwo na teorii Feliksa Konecznego dotyczącej cywilizacji, a pan profesor pisze, pan profesor Marian Wesoły pisze o obłędnych spekulacjach Feliksa Konecznego. Czyli jednak te różnice w podejściu nawet do metodologii były u państwa zdecydowanie różne.
Zdecydowanie. I to wyraz tego mogliśmy doświadczyć na własnej skórze w czasie dyskusji po prelekcji, prawda, gdzie konfrontowały się te zdania. Ja znam stanowisko profesora Wesołego, który właśnie krytycznie podchodzi do książki pod tytułem Cywilizacja Bizantyjska. To jest rzeczywiście książka już dość stara, bo bodajże pochodząca z roku 1936 roku. Więc pewnie bizantolodzy wiele rzeczy już tam zakwestionowali, odkryli pewnie nowe źródła, nowe teksty, odczytali wielkie bogactwo tej cywilizacji i pewnie opinie, które tam zawarł nieżyjący Feliks Koneczny, no już no po prostu no nie są aktualne. No wiedza się rozwija. To zresztą mieliśmy przykład dyskusji między profesorem Wesołym a profesorem Sikorskim. Mówili, no po to jesteśmy na uniwersytetach, po to nam płacą, żebyśmy poznawali i dociekali, prawda? A nie ciągle powtarzali to samo. Więc ta różnica zawsze jest. Ale inna myśl jest ważna. To jest właśnie z książki Zderzenie cywilizacji, gdzie sama gdyby taka koncepcja cywilizacji zawarta u Feliksa Konecznego. Sądzę, że ona jest ciągle aktualna. I w tekstach zawartych w naszej książce, na przykład u profesora Maryniarczyka, ciągle jest odwołanie do Feliksa Konecznego, do tego jego takiego miernika cywilizacji, do tego tak zwanego Quincunxa. Quincunx, czyli taki pięciu wyznaczników cywilizacji. Poznanie, czyli prawda, moralność, czyli dobro, dobrostan, czyli taki ten dobrobyt nasz w sensie materialnym, zdrowie i coś, co łączy te cztery elementy, to piękno, pewna jakaś harmonia. I te pięć wyznaczników jakby charakteryzują nam cywilizację.
I to pańską wypowiedź musimy potraktować jako tak, podsumowanie i taką krótką
naszą cywilizację
zajawkę.
Jako coś pięknego traktowali i odkrywali poprzez ten pięcioma nasz stosunek do tożsamości i do cywilizacji.
I zachęcamy też do zapoznania się z myślą Feliksa Konecznego. Oczywiście już na zakończenie, już niejako stawiając kropkę, jeszcze raz zapytam panią Agnieszkę Stępin o plany Rezerwatu Archeologicznego Genius Loci. Mamy już koniec roku. Co dalej? Na co pani by zaprosiła poznaniaków i przyjezdnych do
rezerwatu? Ja zapraszam na wystawę, o której cały czas tutaj rozmawiamy, Geniusz Europy. Ona będzie trwała aż do kwietnia, w związku z czym myślę, że wszyscy zdążą przyjść, zdążą się zapoznać i taką swoją refleksję również przeżyć na tej wystawie. Natomiast mamy również w planach nowy cykl. Zapraszamy od stycznia. Będziemy mówić o gotyku. O świecie gotyku, o człowieku gotyku, o całej złożoności, która się z tym wiąże. A inspiracją do tego tematu był, no myślę, wydarzenie, które wszystkimi nami wstrząsnęło, pożar katedry Notre Dame. I te spekulacje, które wówczas dość do tej pory zresztą trwają o kształcie odbudowy, doszliśmy do wniosku, że warto najpierw tą katedrę gotycką odbudować w nas, a potem zabierać się za architekturę.
Czyli polecamy cykl o gotyku i obecną wystawę w Rezerwacie Archeologicznym Genius Loci. To był Arsenał Kultury, ja nazywam się Marcel Skierski. Do usłyszenia za tydzień.
Arsenał Kultury.